Słuchasz podcastu Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Więcej merytorycznych materiałów o projektowaniu znajdziesz na design.swps.pl oraz w kanałach multimedialnych naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy!
Cześć, dzień dobry, nazywam się Tomasz Skórski, jestem Senior Product Managerem i witam Państwa w webinarze Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Dzisiaj moim gościem będzie Patrycja Rudnicka, doktor Patrycja Rudnicka. Cześć Patrycja.
Cześć, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie, witam wszystkich słuchających.
Cyberpsycholożka, badaczka, naukowczyni, adiunkta na ASP w Katowicach, research expert w agencji projektowo-badawczej, ekspertka w zakresie badań UX. W zasadzie tutaj tak tyle tych twoich tytułów wspominam, bo faktycznie starasz się w udany sposób łączyć życie naukowe z życiem takim praktyczno-komercyjnym. I myślę, że badania UX, o których dzisiaj trochę powiemy, a ściślej rzecz biorąc o konkretniejszym segmencie badań UX, czyli o personach, segmentach i profilach, są takim chyba klasycznym przykładem wykorzystania w praktyce tej części naukowej. Ale może zacznijmy od takiego bardziej oczywistego pytania. Czym właściwie są badania UX i dlaczego, i czy w ogóle warto je robić? Może nie warto?
Myślę, że akurat odpowiedź w stylu nie warto ich robić, no to nie jest odpowiedź, którą można będzie ode mnie usłyszeć. Natomiast faktycznie po naszej rozmowie przygotowawczej do webinaru i w ogóle przygotowując się do niego, uświadomiłam sobie, że tak długo pracując w tym obszarze, próby zdefiniowania takiego na gorąco wcale nie są łatwe, ponieważ jakby wszyscy wiemy, co robimy, ale wcale nie jest tak łatwo w kilku słowach o tym opowiedzieć. Równocześnie posługiwanie się jakimiś takimi definicjami encyklopedycznymi też chyba nie jest najlepszym rozwiązaniem, więc ja powiem, jaką ja mam definicję. Dla mnie jest to proces systematycznych i celowych działań, czyli że one są przemyślane i mają pewien cel. I tym celem jest próba zebrania informacji i dostarczenia odpowiedzi na wszelkie pytania, które mogą się pojawić z różnych obszarów dotyczących rozwoju produktu i na różnych etapach rozwoju tego produktu. Więc jakby dla mnie clue badań to jest próba znalezienia odpowiedzi na jakieś pytanie, które kogoś dręczy. Nie wiem, jakie rozwijać funkcjonalności, jakie potrzeby mają nasi użytkownicy, kiedy jeszcze nie mamy produktu. Drugim aspektem, bo jakby znowu może nie zawsze definiujemy badania, ale wszyscy wiemy, co w skład tych badań wchodzi, no to jest ten chyba najbardziej taki popularny podział na metody ilościowe i jakościowe, gdzie mamy albo poszukiwanie odpowiedzi tak naprawdę na to, ile w badaniach ilościowych, ilu naszych użytkowników prezentuje określone zachowania albo poglądy. No i badania jakościowe, dla mnie takie trochę głębsze, ułatwiające znalezienie odpowiedzi na pytanie dlaczego. Chociaż z jednym zastrzeżeniem, mam wrażenie, że jak nam się rozwijają metody, więcej pracujemy na bardzo dużych zbiorach danych, wspieramy się sztuczną inteligencją, to też troszeczkę się zaciera ta granica, że łatwiej być może jest znaleźć odpowiedź na pytanie dlaczego także w danych ilościowych, bo to nie jest takie oczywiste. Zwykle są to badania ankietowe. Tam po prostu często mamy zamknięte kafeterie odpowiedzi, więc bardziej potwierdzamy nasze hipotezy niż uzyskujemy nową wiedzę od osób badanych, bo wówczas musielibyśmy się posługiwać pytaniami otwartymi, żeby tylko nie otrzymać potwierdzenia naszych przekonań. Także jakby każda z tych grup ma swoje możliwości i ograniczenia, ale ja widzę, że to się wszystko pięknie rozwija, wzajemnie się te metody wspierają. Jestem, jak widzisz, optymistką, propagatorką, fanką badań.
Okej, no dobra. To tutaj naturalnie się pojawia kolejne pytanie i to kolejne pytanie, z którym ja też wielokrotnie się spotkałem w salkach konferencyjnych i na różnego rodzaju spotkaniach. Kiedy warto zrobić badania? Kiedy to przynosi pieniądze? I czy zawsze w ogóle powinniśmy je robić? Bo często też to, co słyszę od jakichś innych zespołów, bądź od różnych firm. Nie mamy czasu robić badań, to się nam nie opłaca, robiliśmy badania, one nic nie wykazały. Co wtedy?
Ja myślę, że kiedy ktoś mówi, że robiliśmy badania i one nic nie wykazały, to były te badania, których ja bym najczęściej nie rekomendowała. Czyli to były jakieś badania być może z błędem albo z błędem w sposobie zadawania pytania. I najczęściej tutaj już mamy później taką lawinę, że jeśli niewłaściwie zadamy pytanie, no nie uzyskamy odpowiedzi, która jest nam potrzebna. Dla mnie argumentem za przeprowadzaniem badań jest z kolei to, co ja obserwuję w mojej praktyce, bo zgadzam się, że czasem badania przynosząc nam odpowiedzi. Mówię tutaj o takich badaniach naprawdę przeprowadzonych z głową, z dobrze dobranymi metodami, na dobrych próbach. Przynoszą pewne odpowiedzi, które mogą być niekomfortowe dla biznesu. A mianowicie, że użytkownicy na przykład nie są aż tak zadowoleni, jak mieliby być. Albo, że pewne funkcjonalności, które firma planowałaby wdrożyć, to nie są te rzeczy, których potrzebują użytkownicy. Albo jakby już klasyka, testy użyteczności i czasem zaskakujące działania użytkowników, które nie zostały przewidziane na etapie przygotowywania danego prototypu, czy już nawet gotowego produktu. Także pod tym względem wydaje mi się, że jakby zysk z badań będzie zawsze. Natomiast faktycznie są organizacje mniej i bardziej dojrzałe do tego, żeby tę informację przyjąć i w pełni wykorzystać. Natomiast drugim elementem układanki jest dla mnie oczywiście to, jak badania komunikujemy, bo sama się na tym łapię, kiedy czasem rozmawiamy o jakichś bardziej skomplikowanych rzeczach, nawet u nas w firmie, gdzie jesteśmy bardzo blisko ze sobą i mamy dobrą znajomość tego, czym się wzajemnie zajmujemy, że czasem dostaję taki feedback, że trochę mówimy slangiem, że trochę nie do końca wiadomo, o co chodzi. Badania bywają tajemnicze, metod jest mnóstwo, jedyny pewnik to odpowiedź, że to zależy. Bo do tego samego problemu możemy podejść stosując inne metody, uzyskując oczywiście w związku z tym inne wyniki, ale nadal dostarczające nam pewnych cennych informacji. Więc drugi aspekt dla mnie to jest edukacja, zarówno generalna, czyli takie przekonywanie właśnie o tym, jak ważne są badania, co można dzięki nim uzyskać, że faktycznie gdzieś tam w oddali będzie zysk z badań, ale też edukacja, kiedy już piszemy nasze raporty z trudem, i martwiąc się, że nie wszystko się zmieści i że nie widać, jak duży był to wysiłek. Bo też badania to jest taka dziedzina, gdzie dużo dzieje się pod spodem, co nie zawsze jest dostępne dla klienta, zwłaszcza jeśli na przykład nie chce towarzyszyć nam w badaniach, bo czasem nie może, a czasem nie jestem zainteresowany.
To prawda. Dobra, faktycznie ten aspekt edukacyjny, o którym mówiłaś, jest bardzo ważny, ale ja mam do ciebie pytanie trochę z innej strony, bo rozmawiamy faktycznie o badaniach pod tymi różnymi perspektywami, pod tymi różnymi kątami, ale mamy też do czynienia z takim terminem, który się robi coraz popularniejszy, mianowicie product discovery. Czym według ciebie product discovery różni się od badań UX? Czy te terminy można traktować równoważnie, czy to jest raczej coś trochę innego?
Myślę, że badania dla mnie, w moim rozumieniu, są elementem, który może być wykorzystany w procesie product discovery. Będąc odpowiedzialną badaczką, która bierze odpowiedzialność za swoje badania i dostarczone wyniki, nie jestem tą osobą, która jest w stanie zadecydować. Ja mogę zarekomendować, które rozwiązania są optymalne. Mogę spróbować przetłumaczyć czasem jakieś skomplikowane wzorce, które zauważamy w danych, na rekomendacje projektowe, na sugestie. Ale product discovery jest dla mnie znacznie szerszą fazą, w której mamy wielu interesariuszy poza badaczami, którzy powinni wspólnie wypracowywać pewne decyzje projektowe, decyzje może nawet strategiczne bardzo często, żeby ten produkt rozwijać. Także patrząc na wzajemne relacje tych dwóch elementów, to badania, biegniemy na pomoc, pomagamy, realizujemy, wspieramy.
Ja się zastanawiam nad tym terminem z tej perspektywy, że ja to bardziej postrzegam jako coś, product discovery jako termin, który próbuje być wyjęty do product managementu, jako że badania w części rynków już faktycznie, czy tam na bardziej dojrzałych rynków niż polskie, udowodniły swoją wartość i wydaje się być całkiem wartościowe po prostu i w niektórych firmach, które praktykują bardziej zaawansowane procesy zarządzania życiem produktu, że te kompetencje badań UX-owych są wyjmowane do etapu product discovery jako te dostarczające największą wartość. Jaka jest twoja perspektywa na coś takiego? Czy również coś takiego obserwujesz, czy raczej masz na to nieco inny pogląd?
Na pewno wiele zależy od tego, z jaką firmą mamy do czynienia, bo świat UX-a, bo powiedzmy już, nie rozmawiajmy o firmach, w których jakby te rzeczy dopiero się rozwijają, działy powstają, jest pełen nierówności. Mamy zarówno firmy, które mają doskonały ogląd na to, co się dzieje w obszarze ich produktu i rzeczywiście decyzje strategiczne i projektowe, które oni podejmują, nie mają w sobie wiele z kreatywności. To jest bardziej jakby sprawne wykorzystywanie danych, które już mamy i to też jest rodzaj badań. Natomiast z drugiej strony oczywiście nadal mamy duży obszar firm, które jeszcze rozpoznają rynek, startupów, które próbują coś wytworzyć. I tutaj na pewno ta faza product discovery przebiega w trochę odmienny sposób, nie? Bo jakby dla mnie jest taką ikoniczną fazą, że rzeczywiście zaczynamy od jakiejś rozpoznanej potrzeby, luki na rynku i próbujemy coś zaproponować i przechodzimy przez to wszystko aż do momentu, aż nam się produkt upostaciuje. Natomiast to, co mi się wydaje szczególnie cenne, to właśnie jak porozdzielane są te role, bo czasem mam wrażenie, że nawet w małych projektach już jest takie lekkie zasilosowanie, czyli oddzielanie się tych zespołów, a największe korzyści, wydaje mi się, czerpią zespoły wtedy, kiedy one się przenikają. Czyli trochę tak jak odeszliśmy od silosów generalnie patrząc na organizację i próbujemy budować zespoły wokół jakiejś części produktu, tak wydaje mi się, że ci researcherzy wcale nie chcą siedzieć w jakimś osobnym miejscu, zupełnie nie mają potrzeby, żeby być daleko, bo to po prostu utrudnia bardzo często komunikację i wzajemne zrozumienie się. Więc jakby dla mnie taki setting idealny to jest takie bardzo współpracujące ramię w ramię działanie badawcze.
O rany, ale super odpowiedź, dzięki. Słuchaj, no dobrze, a trochę już kończąc ten temat związany z badaniami, przechodząc do głównej treści naszej rozmowy, ale jednak jeszcze tak spinając pewną klamrą kwestię badań, co według ciebie musi zostać spełnione, jakie elementy powinny się składać na skuteczne badanie UX?
Na skuteczne badanie UX wydaje mi się bardzo istotnym elementem jest chęć, czyli chęć zleceniodawcy, żeby te badania rozpocząć. O chęci badaczy, myślę, o nią nie trzeba się już tak martwić, bo to jest nasza praca. I ja nie znam osoby, która by pracowała w badaniach UX i nie miała na to zajawki. Więc tutaj o tym należy pamiętać. Natomiast z takich moich doświadczeń, tam gdzie bardzo często widzę problemy i wyzwania, a tutaj warto pamiętać o tym, że ja najwięcej działań moich badawczych robię w takich warunkach agencyjnych, czyli to nie jest długotrwała praca w ramach jednego produktu, która ma zupełnie inną niekiedy dynamikę, to na przykład jest kwestia tłumaczenia briefu na pytania badawcze. I tutaj w zależności od tego, jaka jest dojrzałość organizacji, co ona napisała w tym briefie, może to być łatwiejsze albo trudniejsze, więc jakby dla mnie taki przepis na skuteczne badania to jest dobrze rozpocząć, bo jeżeli dobrze sformułujemy pytanie badawcze, na które będziemy poszukiwać odpowiedzi, ono determinuje nam jak gdyby wszystkie kolejne fazy, a więc dobór metody, która będzie optymalna, żeby w sposób efektywny, a więc w miarę w szybkim czasie, bez nadmiernych obciążeń finansowych znaleźć odpowiedź na to dręczące nas pytanie, żeby później być w stanie te badania przeprowadzić. No czasem z takich sytuacji znowu z życia badacza. Czasem mamy trudne grupy do zrekrutowania, które nie mają czasu albo są niełatwe do pozyskania. Obserwuje się dużą niechęć obecnie w wypełnianiu ankiet online. Mam wrażenie, że tutaj trochę chyba pandemia, nie wiem, może dała nam w kość albo popularyzacja tych metod. Więc jakby dobre badania to są też takie badania, w których my przewidujemy potencjalne ryzyka i zawsze mamy plan B, bo coś się może nie udać. I dobre badania to są jeszcze dla mnie badania etyczne, czyli w momencie, jeśli nasze znaleziska nie pasują do hipotezy, to zastanawiamy się, co możemy z tego mieć. Albo jeśli nasze znaleziska pasują do hipotezy, to sprawdzamy, czy nie padliśmy ofiarą jakichś błędów poznawczych, bo jak to w badaniach bywa, badacze także są ludźmi i też zdarza się, że mamy takie tendencje, żeby potwierdzać nasze wcześniejsze założenia, żeby dopatrywać się wzorców tam, gdzie może ich nie być. Także tutaj to jest jakby dla mnie dbałość o dobre narodziny projektu, żebyśmy się wzajemnie rozumieli ze zleceniodawcą, co chcemy osiągnąć i jak to chcemy zrobić, no a później dbanie o jakość tego procesu na bardzo wielu wymiarach tak naprawdę. No bo to jest jakość metodologiczna, że wiem, jaką dobrać metodę, jakość organizacyjna, że pilnuję tego, żeby przychodziły właściwe osoby, jakaś skrupulatność w przetwarzaniu tych danych, żeby o czymś nie zapomnieć i jeszcze na końcu przetłumaczenie tego ponownie na język ludzki.
Jasne, tutaj też chyba aspekt pewnego uprocesowienia, pewnej powtarzalności tych badań, aby można je było wykonywać również za jakiś czas, wykorzystując metodę naukową i pewne możliwość do odniesienia się od punktu w czasie do punktu w czasie, aby móc porównać, jaka zmiana zaszła pomiędzy dwoma momentami, kiedy badaliśmy doświadczenie user experience, doświadczenie użytkownika.
Tak, to na pewno, zwłaszcza właśnie w organizacjach, które rozwijają swój własny produkt i mają szansę na tworzenie dobrego repozytorium badawczego, monitorowanie pewnych wskaźników w sposób taki celowy i systematyczny. Natomiast generalnie ja zawsze ucząc studentów powtarzam, że dobry raport to jest taki, że gdybym miała taką szaloną myśl, żeby powtórzyć ich badania, to na podstawie tego raportu byłabym to w stanie zrobić, ponieważ wiedziałabym, jakie mam zadać pytania, kogo mam zrekrutować, jaką mam się posłużyć metodą i wtedy byłabym w stanie zobaczyć, czy na przykład doszłabym do podobnych wniosków. Ale to takie jakby tradycyjne, myślę, że większość osób, które mają zaplecze naukowe albo jest po kierunkach społecznych typu socjologia, psychologia, to jest takie bardzo podstawowa wiedza z zakresu tego, jak przygotowywać projekt badawczy. Jakie informacje musimy zebrać, zanim go rozpoczniemy. Jakby badania spontaniczne są piękne, czyli wybieganie na korytarz i pytanie ludzi o różne rzeczy. Czasem studenci opowiadają mi, że na przykład to oni mają taki plan, że oni pójdą w to miejsce, gdzie gromadzą się użytkownicy i tak znienacka zadadzą im pewne pytania, co przynosi czasem fajne efekty, a czasem po prostu bywa bardzo frustrujące, bo ludzie mogą nie mieć czasu. Ale nawet te badania przed momentem przekroczenia progu tego naszego pokoju, z którego wychodzimy, powinny być zaplanowane, ponieważ inaczej dla mnie to nie jest proces badawczy. Jeśli ja sobie dopiero coś w trakcie wybieram, oczywiście ja mogę coś zmienić, tak? Zwłaszcza jeżeli widzę, że nie otrzymuję efektów, które sobie założyłam, bo to nie o to chodzi, żeby się sztywno trzymać planu, ale chodzi o to, żeby wyjść z tym planem, ponieważ on nam gwarantuje, że nie popełnimy błędów, właśnie gdzieś zmyleni naszymi błędnymi interpretacjami rzeczywistości.
No dobra, przejdźmy wobec tego wreszcie do rozmowy o tym, bo tutaj ciebie tak trochę podręczyłem tym, czym dla ciebie są dobre badania UX, dlaczego powinniśmy je robić, czyli taki pewien rodzaj klasyka, tak, o którym dość regularnie też zdarza nam się rozmawiać, bądź zdarza nam się uczyć na uczelni. Natomiast powiedz mi proszę, gdybyśmy mieli wyjaśnić naszym słuchaczom, czym są persony, do czego służą, kiedy możemy je stosować, na jakim etapie warto to robić, właściwie no, po co ten koncept istnieje, dla kogo, jaki jest sens, żeby to stosować.
To znowu jest dokładnie ten moment, w którym próbujesz opowiedzieć coś, co jest dla ciebie bardzo naturalne, a teraz należy to opowiedzieć osobom, które mogły o tym nie słyszeć.
I to przyjaznym językiem, nie?
Tak, podejmę się tej próby. Wybaczcie, drodzy słuchacze, którzy nigdy wcześniej nie słyszeliście o personach i dajcie feedback, czy to było zrozumiałe. Jeżeli byśmy się trzymali fizycznych aspektów, to najczęściej persona jest kartką, na której znajdują się informacje determinujące, co tą personą jest. I persona jest rezultatem badań, który przyjmuje formę opisu pewnej częściowo fikcyjnej osoby, dlatego że ona jest częściowo fikcyjna, ponieważ jakby jej charakterystykę budujemy na podstawie badań, które przeprowadziliśmy z użytkownikiem, która reprezentuje szerszą grupę użytkowników naszego produktu albo użytkowników, których chcielibyśmy, żeby stali się użytkownikami naszego produktu. Innymi słowy, budujemy takie dossier osoby, której nadajemy imię, prezentujemy, jak ona wygląda, najczęściej przy pomocy fotografii, budujemy krótkie bio i oprócz tego staramy się w personie zawrzeć takie najważniejsze informacje, które charakteryzują jej zachowania. Dla mnie ten aspekt behawioralny jest bardzo ważny, żeby nie opisywać persony tylko tak epicko, na zasadzie, że jest to Basia, lat 32, mama, nie wiem, tam Kacperka i Joasi, mieszkająca w Warszawie, nie wiem, z wykształcenia bibliotekarka, pasjonuje ją jazda na rowerze. No generalnie myślę, że każdy z nas jest w stanie to generować po prostu bez końca. Dla mnie istotne jest, jakie nasza bohaterka ma bolączki i potrzeby, ponieważ kiedy najczęściej konstruujemy persony, przykładowo na studiach podyplomowych User Experience Design, one są na etapie dopiero rozpoznawania możliwości budowania produktu, więc w jakimś obszarze zainteresowań naszych studentów szukamy bolączek i potrzeb w drodze wywiadów indywidualnych z osobami badanymi, ale też bardzo interesujące są zachowania osoby w związku z tym tematem, czyli załóżmy, no tak na gorąco, na pewno mamy w tym roku w Katowicach grupę, która będzie eksplorować świat wędkarzy, co jest dla mnie pasjonujące, gdyż ja naprawdę nie mam o tym pojęcia. Ja właśnie oczekuję, że kiedy otrzymam już te dwie persony wędkarzy, to właśnie oprócz takich informacji, kim jest ten ktoś, dowiem się, czego on potrzebuje, co mu doskwiera oraz jak wyglądają jego zachowania związane z wędkowaniem i działaniami wokół tego. Czyli persona jest dla mnie artefaktem, opartym bardzo ściśle na wynikach badań, ale prezentowany w taki sposób narracyjny, bliski życia. Staram się personie nadać odrobinę takiej iskry życiowej.
To, co tutaj najbardziej mi wybrzmiewa z tego, o czym mówisz, to de facto podkreślasz wielokrotnie, że to powinno być oparte o jakieś dane behawioralne, o jakiś ten kontekst związany z faktami i z takimi de facto bieżącymi informacjami dotyczącymi jakiejś grupy użytkowników czy jakiejś grupy ludzi, których problem potencjalnie chcielibyśmy rozwiązać. I o ile dobrze rozumiem, to tak starasz się zasygnalizować, żeby nie wymyślać z powietrza tych, person, tylko żeby raczej tworzyć je realnie w oparciu o faktyczne dane ilościowe i przede wszystkim jakościowe.
Tak, przede wszystkim jakościowe, bo w przypadku danych jakościowych mam wrażenie, że jest trochę większy fun podczas budowania person. Jest to proces, w którym jesteśmy w stanie zapamiętać chociażby, jak wyglądały nasze wywiady i próbować je przełożyć na język persony. Natomiast tak, persony niepoparte badaniami, no nie powiem, że jest to koszmar, który śni mi się po nocach, bo sama mam takie dość przekorne poczucie humoru i jak widziałeś, zrobiłam ci przed chwilą personę z głowy niepopartą badaniami, oczywiście częściową. Natomiast to się zdarza. Ja dopuszczam taką sytuację w jednym przypadku, tylko nie nazywam tego personą, jeśli już, tylko nazwałabym to protopersoną, ale kiedy na przykład musimy bardzo wstępnie rozpoznać grupy naszych użytkowników, takie naprawdę opisywane niezwykle powierzchownie ze względu na przykład na płeć, wiek albo jakieś możliwości często powiązane z niepełnosprawnością lub też na przykład z określoną rolą życiową, czyli ta przysłowiowa matka z wózkiem, tak? Natomiast patrząc na świat produktów cyfrowych, które wiele z nich jest kierowanych do szerokiej jakby populacji, te cechy fizyczne nie mają tak wielkiego znaczenia. Częściej protopersony widzę w takim projektowaniu, w którym współuczestniczę w ramach zajęć w Akademii Sztuk Pięknych. Czyli na wzornictwie, kiedy rozważa się właśnie, kto byłby odbiorcą, nie wiem, systemu informacji wizualnej w jakimś mieście, albo kto byłby odbiorcą produktu. I wtedy taka bardzo wstępna protopersona, że musimy pamiętać o jakiejś grupie użytkowników, która jest na przykład od nas odległa, bo jesteśmy młodymi ludźmi, studentami, którzy coś projektują, a to będą na przykład osoby starsze. I wśród tych osób starszych mamy pewne zróżnicowanie, czyli osoby, które na przykład utrzymały sprawność fizyczną, osoby, które nie utrzymały sprawności intelektualnej, bo mają jakieś problemy z pamięcią. Wtedy dopuszczam stworzenie takiej protopersony. Jeszcze nie ma etapu badań, kontaktu z użytkownikami. Ale protopersona jest dla mnie tylko zajawką. Persony takie wymyślane na zasadzie, że mi się wydaje, że ja wiem, co myśli osoba, która ma pewną niepełnosprawność albo należy do jakiejś nietypowej grupy społecznej. Wydaje mi się, że zwykle nas prowadzą na manowce. Nawet jeśli jesteśmy bardzo empatyczni i mamy dobre intencje. Uważam, że lepiej porozmawiać chociażby z trzema osobami i zobaczyć, jakie może być potencjalne zróżnicowanie ich opinii na różne tematy, niż siedzieć w salce konferencyjnej i wymyślać, co jak wiemy bywa, że się dzieje.
To, o czym opowiadasz, trochę mi się też kojarzy z pewnymi wykoślowionymi procesami design sprintowymi, które właśnie zakładają takie często siedzenie w salce i taką pseudoempatyzację i próbę zidentyfikowania faktycznie person. I też wydaje mi się, że to jest chyba najgorsza rzecz, jaką realnie można zrobić. Zastanawiam się, no bo rozmawiamy tutaj o personach i do tych person jeszcze wrócimy, ale czasem, zwłaszcza w organizacjach, które są nieco bardziej zaawansowane cyfrowo albo z drugiej strony właśnie nie są zaawansowane cyfrowo, mamy też do czynienia z segmentami i profilami użytkowników. Co to jest i jak to się z kolei różni od person?
Rzadko się spotykam z sytuacją, że się tworzy tylko jedną personę, tak? Jeżeli kładziemy nacisk na cele i na zachowania, to bardzo często się okazuje, że jedna persona jest niewystarczająca, bo jest na przykład użytkownik jakoś bardziej intensywnie korzystający z czegoś i jakaś osoba, którą na przykład trzeba do czegoś przekonywać. Więc persona jest, powiedziałabym, produktem końcowym, takim łatwo przyswajalnym, zrozumiałym dla każdego, bo dobrze przygotowana persona też faktycznie ma pozwalać na tę empatyzację wśród czytelników jej. Dodam tak jeszcze gwoli poprawności, że gdzieś w historycznych materiałach i starych podręcznikach można znaleźć na przykład próby odgrywania persony przez aktorów, żeby rzeczywiście projektantom czy deweloperom pokazać, jak mogą się zachowywać ludzie. Więc jakby mówiąc o kartce, mam świadomość, że czasem persona, wiecie, wstaje z tych kart i zaczyna żyć własnym życiem. Natomiast rozmawiając już o profilach i o segmentach, mówimy tak naprawdę o pewnych technikach podchodzenia do danych, które mamy na temat użytkowników, które pozwalają nam znajdować pomiędzy nimi pewne wzorce i pewne podobieństwa. Natomiast znowu pewnie zależy, kogo byś zapytał, bo perspektywa osób z marketingu, osób, które się zajmują analityką danych, trochę się na pewno różni od mojej perspektywy takiego typowego używacza. Bo znowu dla mnie w badaniach user experience istotne jest, co można z tego wyciągnąć dla strategii, projektowania funkcjonalności, komunikowania pewnych rozwiązań, które się znajdują w danym produkcie użytkownikowi. Więc żeby teraz spróbować to jakoś ładnie poukładać, segmentacja jest zadaniem, które próbuje naszych użytkowników podzielić na pewne zrozumiałe i jakby angielskie słowo meaningful tutaj bardzo ładnie temu odpowiada, takie mające pewne znaczenie grupy, które są wewnątrz siebie podobne, a między sobą się znacznie różnią. Czyli tak posługując się przykładem, jeżeli mamy na przykład klientów, niech będzie supermarket budowlany, to możemy pewnie wśród nich wyróżnić segment złotych rączek, których łączy to, że są w stanie nazwać niektóre z tych narzędzi, które wiszą na ścianie, wiedzą, co sobie kupić, mają, zwykle przychodzą z jakimś dobrym planem, co tam będą robić. I możemy zauważyć, że będzie jeszcze jeden segment i to prawdopodobnie będą osoby, które na przykład kupiły swoje pierwsze mieszkanie i teraz je remontują własnymi siłami. I porównując te dwie grupy, zauważymy, że są pewnie między nimi różnice demograficzne, różnice w zakresie możliwości finansowych, różnice w zakresie zachowań, tego, co oni kupują, co jest im potrzebne. I to jest jakby clue robienia dobrych segmentów. Dlatego, że jeśli skupilibyśmy się tylko na różnicach demograficznych, bo tak się kiedyś segmentowało w marketingu, no to mielibyśmy ten słynny kasus księcia ciemności i księcia wali, tak? Czyli mamy dwóch mężczyzn w takim już średnim wieku, kochają pieski, mieszkają w zamkach, tak? Tylko jeden jest, to jest Ozzy Osbourne, a drugi to jest Charles Windsor. I jakby no, prawdopodobnie oni nie mają podobnych zachowań w czasie wolnym, prawdopodobnie nie kupują tych samych produktów. Więc jakby segmentacja pozwala nam znaleźć takie jakby większe grupy. I ja myślę, że segmentacja jest bardzo pomocna właśnie wtedy, kiedy się zastanawiamy nad tym, kogo zaprosić na badania. Jeżeli firma już ma segmentację, to jest dla nas wskazówka, gdzie powinniśmy szukać naszych użytkowników. Jeśli tej segmentacji nie ma, być może danej organizacji po prostu segmentacja jest potrzebna, żeby dobrze zrozumieć, które grupy klientów przynoszą największe profity, jak komunikować pewne rzeczy. Natomiast profile są dużo bardziej zniuansowane, ponieważ tak naprawdę w przypadku segmentów my staramy się znaleźć taką ich optymalną liczbę. Czyli wewnątrz segmentu ludzie są do siebie podobni, ale segmenty jesteśmy w stanie między sobą zróżnicować. Natomiast w przypadku profilowania tak naprawdę tutaj to jest dużo bardziej dynamiczne. To zależy od tego, w jakim celu tych ludzi chcemy profilować i według jakich kategorii. Najczęściej interesuje nas zachowanie w odniesieniu do produktu, z czego korzystają, czego nie używają nigdy. Ale też jakby mam wrażenie, że segmentacja jako takie dużo bardziej wyczerpujące działanie badawcze, bo zwykle, żeby dobrze posegmentować użytkowników, korzystamy z wielu źródeł danych, z danych analitycznych, przeprowadzamy badania jakościowe, czyli wywiady z tymi osobami, żeby lepiej zrozumieć motywacje stojące za przynależnością do danego segmentu. Przeprowadzamy badania ilościowe, żeby sprawdzić, czy to się rzeczywiście trzyma kupy i tak się te osoby grupują. Tak w przypadku profilowania mam wrażenie, że obecnie w każdej firmie, która zbiera informacje o swoich użytkownikach, a myślę, że jeśli firma tego nie robi, to potrzebuje szybko pomocy badawczo-analityczno-strategicznej, jesteśmy w stanie tak naprawdę sami decydować, jak chcemy tych ludzi sprofilować. I wydaje mi się, że no w skrajnych przypadkach to mógłby być, wiesz, jakby profil o liczbie 1, tak? Tylko jakby problem polega na tym, że w świecie cyfrowym my nie mamy pełnej wolności. My możemy robić to, co jakby jest nam dane, tak? Mamy jakąś ograniczoną liczbę funkcjonalności. Możemy być bardziej wyrafinowanym użytkownikiem, bądź też mniej, ale to nie jest tak, że hulaj dusza i rób co chcesz. Więc jakby zwykle, jeśli wolumen użytkowników jest bardzo duży, to sorry, ale nie jesteśmy tacy bardzo unikalni, tylko pewnie jeszcze jest 100, 200, 2000, 20 tysięcy takich użytkowniczek jakiegoś, jakiejś funkcjonalności albo rozwiązania jak je. Czyli jakby profil jest dla mnie bardziej oparty na zachowaniach. Tak ja sobie to dzielę, bo powiem szczerze, że jak sobie zrobiłam taki szybki przegląd definicji, to właśnie zależy kto z jakiej bajki. Tak sobie to dzieli i tak o tym piszę.
Bardzo podobało mi się to, co powiedziałaś, że ostatecznie dążymy do może się okazać, że jeśli będziemy upraszczać i uspójniać, to skończymy tylko i wyłącznie z jednym profilem. Nie wiem, czy zdarzyło ci się często uczestniczyć w takich spotkaniach, kiedy klient mówi, że interesują nas wszyscy użytkownicy polskiego internetu i każdy jest dla nas tutaj targetem i że nie rozróżniamy klientów na lepszych i gorszych.
Ale profile wcale nie są lepsze i gorsze, one są po prostu inne. Ale to jest też, zobacz, jakby znowu trochę znak naszych czasów, tak? Bo tak śmiejąc się troszeczkę z tego profilu liczba 1, to jest trochę tak, jak mieliśmy aferę Cambridge Analytica, tak? I ona była jakby stricte związana z tym, że właśnie przekroczono ograniczenie segmentów, tylko ta informacja już była kierowana do naprawdę bardzo, bardzo wąskich grup. No ale czy z produktem cyfrowym to nie jest tak samo jak z takim jednym prezydentem, którego próbujemy sprzedać w trochę inny sposób różnym grupom? Nie? Jeżeli mamy bardziej złożony produkt, to wiemy, że dla części osób istotne będzie, nie wiem, kupowanie biletów, ale inna grupa osób no, będzie opłacała swój parking, tak? Bo po prostu nie porusza się komunikacją. Jakby rozróżnienie tych grup, zauważenie, co można od nich uzyskać, to jest właśnie ta nagroda z tych wysiłków segmentacyjnych. A profilowanie, no dużo bardziej złożone, nie? Jakby wiesz, nocne marki, oszczędne typy, które tam, nie wiem, oszczędzają baterie i nie wiem, ta aplikacja zawsze będzie jakaś ciemna albo coś w tym stylu. No co nam jest doraźnie potrzebne? Myślę, że to wszystko jesteśmy w stanie wyciągnąć z danych analitycznych.
To mnie też jeszcze kusi, żeby ciebie podpytać, jak z twojego doświadczenia wygląda kwestia tej takiej wiedzy właśnie badawczej i wiedzy analitycznej w Polsce. Czy firmy teraz już są jednak mocno ucyfrowione, czy to się trochę zmieniło po wydarzeniu z marca 2020 roku, o którym staramy się nie mówić, aby nam zasięgi nie spadały. Czy widzisz tutaj jakąś zmianę, że faktycznie pojawiła się większa potrzeba właśnie tego rozumienia, kim jest ten nasz cyfrowy użytkownik?
Z moich kontaktów z analitykami, to tak anegdotycznie trochę odpowiem na to pytanie. Jeszcze nigdy nie spotkałam się z sytuacją, kiedy współpracowaliśmy z analitykiem danych, żeby on był zadowolony z tego, jak klient ma skonfigurowane swoje systemy analityczne. A więc jakby zwykle to była taka informacja zwrotna, że jeszcze przydałoby się tutaj zbierać takie informacje, tutaj dostosować to, żeby te dane były bardziej znaczące. Więc wydaje mi się, że na pewno znowu jest olbrzymie zróżnicowanie. I naprawdę są, znowu nie chciałabym ich wymieniać z nazwy, ale są firmy, które mają doskonałą świadomość no jakby praktycznie każdego ruchu użytkownika. I rzeczywiście te dane przetwarzają, wyciągają z nich wnioski i swoje działania dostosowują do tych znalezisk, które mają. No i jest mnóstwo firm, które no po prostu mają analytics, różne inne narzędzia z pogranicza marketingu i analityki danych, bo też te narzędzia są obecnie łatwe do zainstalowania, łatwe w konfiguracji. Natomiast zawsze dla mnie pojawia się pytanie właśnie, co jesteśmy w stanie z nich wyciągnąć. Bo sam fakt, że będziemy zbierać te dane, co niekiedy się dzieje no, wręcz automatycznie, jeszcze nam niczego nie daje, tak?
Ale wiesz co, też narzędzia analityczne, o których wspominasz, tak jak Google Analytics w wersji czwartej, właśnie bardziej zmierza w tę stronę, żeby najpierw się zastanowić, co chcemy zmierzyć, jakie zdarzenia chcemy mierzyć, co jest dla nas ważne, a nie tylko i wyłącznie wykorzystywać to, co jest wybrane z szablonu.
Dla mnie to jest ta odpowiedź na te zauważone potrzeby, że wcześniej, kiedy nie było tak dużego wsparcia w ramach tego produktu, to naprawdę przeciętnemu użytkownikowi było niezwykle trudno jakby dopasować go do tych swoich potrzeb. Ja mam wrażenie, że właśnie akurat wspomniane Google Analytics jest coraz bliżej potrzeb użytkowników z takich właśnie bardzo różnych grup, nie? Że jakby oni totalnie zmienili sposób prezentacji tych informacji. Jest tam bardzo dużo wsparcia też takiego już jakby wstępnie analitycznego, że pewne rzeczy są gotowe, ale znowu, no nie dla wszystkich to będą dokładnie te informacje, które są im potrzebne.
To prawda, zwłaszcza jeśli robisz coś bardziej zaawansowanego albo chcesz robić coś wykraczającego poza obszar e-commerce. Mam pytanie, które jest równoznaczne przy okazji z pytaniem, które się pojawiło na czacie. Mam pytanie, jak tworzyć, żeby nie wymyślać, ale tworzyć na podstawie danych persony? Wywiady pogłębione, dane z Analytics, zakładam, że z Google Analytics, ankiety. Co jeszcze może nam się przydać? Co może być tym wkładem do person?
Powiem tak, że jeżeli już są te trzy źródła, to oznacza, że to będzie bardzo dużo pracy, żeby zrozumieć te dane. Wszystko zależy od tego, znowu jakby na jakim etapie robimy te persony na pewno, bo w zależności od tego, jakie były nasze pytania, z takich metod skorzystaliśmy. Więc ja może omówię dwa przypadki, czyli takie persony, które próbujemy sobie tworzyć, kiedy jeszcze do końca nie wiemy, jak będzie taka typowo startupowa historia, że my już mamy jakąś wizję tego, co chcielibyśmy osiągnąć, ale jesteśmy startupem rozsądnym, więc idziemy do użytkowników, rozmawiamy z nimi. I tutaj naprawdę metody jakościowe wystarczą nam, żeby... Jeśli oczywiście zadbamy o to, żeby rzeczywiście rozmawiać z ludźmi, którzy odpowiadają jakiejś wizji naszego użytkownika, wystarczą nam, żeby dobrą personę zrobić. Ale drugi przypadek, persona może być też próbą znowu przetłumaczenia na przykład segmentu na język ludzki. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dla danych segmentów też stworzyć personę, która będzie w łatwy sposób komunikowała, kim jest ten użytkownik. I teraz jeszcze wracając właśnie do pytania, jak to zrobić? Dla mnie cały ten proces nadawania personie biografii, jeżeli dane zbieraliśmy z badań jakościowych, jest ostatnią fazą, ponieważ w trakcie analizy badań jakościowych ja próbuję zidentyfikować, mając całą pulę moich badanych, pewne cechy, które mogę przedstawiać na przykład na kontinuum, a więc jakby, nie wiem, duże zainteresowanie danym zagadnieniem i niskie zainteresowanie danym zagadnieniem. Więc jakby mogę moich badanych próbować opisywać pod względem cech, które stanowią kontinuum. Mogę też moich badanych opisywać przy pomocy cech dyskretnych, czyli oni mogą mieć jakąś właściwość albo jej nie mieć. I analizując sobie moje dane jakościowe w ten sposób, prędzej czy później zauważę pewne wzorce, że część moich badanych grupuje się, plasuje się po jednej stronie na przykład danego kontinuum, albo ma więcej danych cech, albo mniej danych cech. I to pozwala mi wychwycić zachowania, bolączki, obawy. Natomiast jeśli mam do dyspozycji dane o charakterze ilościowym, to na przykład wykorzystałabym je z radością, żeby właśnie tą biografię uprawdopodobnić, tak? Bo na przykład mam informacje o tym, jaki może być średni wiek moich badanych, mam jakieś sugestie dotyczące ewentualnych różnic między płciami, żeby zobaczyć, czy moja persona powinna być kobietą czy mężczyzną, a może tak naprawdę, nie wiem, powinna stworzyć personę osoby niebinarnej, bo ta płeć jest zupełnie niepotrzebnym kwantyfikatorem, który jakoś stereotypizuje mi tę personę. Więc wydaje mi się, że w zależności od tego, jakie dane mam, no ja mam takie podejście bardzo zadaniowe, to będę w stanie coś do tej persony znaleźć. W danych analitycznych mamy też bardzo dużo informacji o tym, jak przebiegają zachowania danej osoby, gdzie one się grupują, jeśli patrzymy na funkcjonalności, czy jest jakaś zmienność w czasie, czy jest jakaś sezonowość, czy są jakieś super popularne działania i rzeczy, które zdarzają się rzadko. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo dobre źródło informacji. Z badaniem ankietowym, no tutaj znowu jako człowiek odpowiedzialny, dopóki nie zobaczę ankiety, nie jestem w stanie się wypowiedzieć, czy będę w stanie skorzystać z jej wyników. Gdyż badania ankietowe postrzegam jako badania z największym ryzykiem błędów i wypaczeń. Dlatego, że jest to badanie zamknięte i w momencie, kiedy ja już zadam moje pytania osobom badanym, to uzyskam odpowiedź na być może moje... Jakby uzyskam odpowiedzi z kafeterii, być może błędnie dobranych odpowiedzi, tak? Natomiast oczywiście, zakładając, że jest to badanie dobrze przygotowane, także może być to bardzo dobre źródło potwierdzania właśnie pewnych hipotez odnośnie zachowań grupy użytkowników i na tej podstawie znowu sprawdzania, czy ta persona jakby utrzymuje się w rzeczywistości. Innymi słowy, to jest, powiedziałabym, taki matriksowy, zaklęty krok, tak? Czyli najpierw prowadzę badania, rozmawiam z tymi ludźmi, żeby przedstawić je na półfikcyjnej postaci persony, ale ja jeszcze nie powinnam na tym etapie powiedzieć sobie, dobra, gotowe, koniec. Ja jeszcze powinnam sprawdzić, czy ta moja persona rzeczywiście w warunkach takich rzeczywistych się utrzyma, czy mi się rozpadnie na setki kawałeczków, bo się okaże mało prawdopodobne. I wtedy na przykład badania ankietowe, bardzo dobry pomysł.
Okej, super. Bardzo ci dziękuję za tą mega wyczerpującą odpowiedź. Natalia, wieloletnia gospodyni tego podcastu.
Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy. Natalia zadaje pytanie. Co, gdy segmentacji nie ma? Od czego zacząć?
Kiedy segmentacji nie ma, to jesteśmy tak naprawdę w dość trudnej sytuacji, dlatego że no faktycznie wtedy mierzymy się z morzem użytkowników, wśród których będą pojawiały się pewne różnice. No oczywiście jako badaczka zachęcałabym, żeby wtedy zakupić taką usługę, niech nam ktoś posegmentuje naszych użytkowników, ale wiadomo, że nie zawsze jest to możliwe i to jest też proces dość długotrwały. Jeżeli nie ma segmentacji, wydaje mi się, że powinniśmy bardzo dobrze przemyśleć, z kim chcemy rozmawiać, żeby były to osoby w pewien sposób reprezentatywne dla grupy odbiorców naszego produktu i prawdopodobnie będzie się to wiązało z koniecznością zwiększenia liczby osób badanych, jeżeli te segmenty nie zostały wcześniej wyłonione. Myślę, że można też sobie w pewien sposób pomagać, tak? To wszystko zależy od branży, ale znowu, jeżeli jakiekolwiek dane analityczne były zbierane, to wydaje mi się, że już mogą się pojawić pewne przesłanki, tak? Jak się, nie wiem, kształtują wydatki danej grupy użytkowników i to już jest, oczywiście ja strzelam teraz, nie wiem, czy to będzie ta dana, która jest dla nas kluczowa, tak? Ale gdzie fokusuje się większość aktywności danych użytkowników. Albo od drugiej strony, patrząc z perspektywy klienta, jakby co rzeczywiście on chce osiągnąć tymi badaniami, nie? Czy rzeczywiście on jakby potrzebuje badań wszystkich, czy potrzebuje badań użytkowników, o których na przykład my już wiemy, strzelam w banku, że biorą kredyty, tak? Bo naprawdę bardzo rzadko, chociaż zdarzają się, ale takie pytania badawcze, że rzeczywiście trzeba by było, wiecie, zapytać wszystkich Polaków, a ponieważ nie możemy ich zapytać, musimy z nich pewną grupę wylosować. I to zawsze będzie tylko jakaś reprezentacja, aproksymacja. Więc wszystko zależy od celu, jak zawsze, i od informacji, które na pewno klient już na temat swoich użytkowników ma. Tylko być może nie jest tego świadomy, że je posiada.
Okej, kolejne pytanie, tym razem od Krzysztofa M. A to nie archetyp jest oparty o zachowania, to czym się różni archetyp od profilu?
Dla mnie archetyp, ponieważ ja bardzo rzadko pracowałam w układzie, w którym byśmy się posługiwali archetypami, dla mnie archetyp jest bardziej związany z takimi poszukiwaniami na przykład w obszarze marki i próbą zrozumienia, jakie bardziej uniwersalne wzorce mogą się ludziom z daną marką kojarzyć. Dla mnie archetypy, być może ze względu na moje zaplecze psychologiczne, to nie są te twory, artefakty, z którymi ja chciałabym pracować. Stąd też dla mnie persona, aczkolwiek znowu oczywiście źródło słów jest greckie jak najbardziej, ale dla mnie persona właśnie jest bardzo silnie opisywana poprzez zachowania. Ale zachowania związane z pewnym konkretnym obszarem, z pewną konkretną aplikacją, jeżeli to nie jest persona gdzieś w fazach takich początkowych rozwoju. Natomiast archetyp w moim rozumieniu, on pokazuje jakby pewne bardziej uniwersalne mechanizmy. Coś w rodzaju, wiecie, poszukiwacz, mędrzec, taki nowicjusz, zwany też w tych wszystkich systemach głupcem, tak? Ktoś, kto dopiero rozpoznaje pewien system. Archetyp jest dla mnie bardzo obrazowy, bardzo uniwersalistyczny, symbolistyczny, pełen symboli, i mi się nie zdarzyło, żeby stosować go w mojej praktyce badawczej. Jako inspiracja super, ale nigdy nie stworzyłam archetypu.
A archetyp nie jest właśnie taki bardziej marketingowy, bardziej storytellingowy niż stricte badawczy?
No właśnie ja go tak rozumiem, że to są takie rzeczy, które dla mnie jakby wartością archetypu jest pewien jego uniwersalizm, czyli że on możliwy jest do zastosowania w różnych kontekstach, może nawet też tak trochę na wskroś kulturowo, ale no trudno jest mi sobie wyobrazić archetypicznego użytkownika korzystającego, nie wiem, z aplikacji do, bo ja wiem, czytania audiobooków, tak? I próbować to odnieść do archetypów.
Ale już na przykład inżyniera, który siedzi przy konsoli i tylko używa linii poleceń do komunikowania się ze światem, już prawdopodobnie jako w ikonie mędrca byłabyś sobie pewnie w stanie
wyobrazić. Ja bym się zastanawiała, czy to jest archetyp czy stereotyp, tak? Bo tutaj też tak naprawdę to jest też takie duże zagrożenie tych wszystkich metod, person, profilowania, segmentacji, że my jako ludzie mamy naturalną tendencję do stereotypizowania. I persony i segmenty trochę to w nas tak naprawdę wzmagają. I tutaj też trzeba być bardzo czujnym, żeby pamiętać, że zawsze możliwe są na przykład wyjątki od reguły, nie? To mi się wydaje zagrożeniem płynącym ze stosowania tych metod.
Absolutnie. Słuchaj, próbując poruszyć ten taki bardziej praktyczny aspekt, w jaki sposób nauczyć się tworzyć persony, segmenty i profile? Jak to można zrobić?
Wiedziałam, że to pytanie padnie i dzięki temu mogłam się do niego troszkę przygotować. Natomiast na pewno oczywiście jakby budowanie persony, czy też założeń segmentacji, a później realizowanie badań na potrzeby tej segmentacji jest kompetencją. Czyli ma zarówno ten komponent wiedzowy, muszę wiedzieć co robię i dlaczego, ale jest tutaj też taki bardzo istotny komponent umiejętności. I jak w przypadku kompetencji, według mnie najlepszą metodą, oprócz oczywiście czytania publikacji, książek, artykułów, są metody warsztatowe, żeby się tego po prostu nauczyć, albo praca z mentorem, żeby we współpracy z kimś zauważyć, jakie ewentualnie popełniamy błędy, albo w ogóle dowiedzieć się, jakie są możliwości. Nie twierdzę, że nie da się tego oczywiście nauczyć samemu, tak? Ja głęboko wierzę w to, że wszystko jest możliwe, ale wydaje mi się, że zderzenie tego w takim procesie po prostu uczenia się od innych osób w grupie daje najlepsze efekty, jeżeli chodzi o tworzenie person.
Wspomniałaś tutaj kwestię książek i takich własnych materiałów do publikacji. Wiem, że to jest coś, o co zazwyczaj pytają nasi słuchacze i goście. Czy mogłabyś podać kilka publikacji, które przychodzą ci do głowy, jeśli chodzi o tworzenie person?
Chyba po wiem polsku czy po angielsku?
I w jednym, i w drugim języku. Jeśli chodzi o język polski, to chyba nawet wiem, od jakiej książki zaczniesz.
No tak, jeżeli chodzi o język polski, to oczywiście zacznę od książki Igi Mościchowskiej i Barbary Rogoś-Turek, ponieważ one prezentują tam informacje o tym, czym persony są i jak się za te persony zabrać. Natomiast bardzo dobre materiały, w mojej opinii, ma Interaction Design Foundation. Oni zarówno mają taką encyklopedię metod i tam, myślę, że te linki możemy gdzieś zamieścić po naszej rozmowie, jest cały taki wpis encyklopedyczny na temat person, ale również bardzo często mają takie materiały, które pokazują właśnie, jak podejść do jakiegoś wyzwania. Natomiast drugą grupą są publikacje Nielsen Norman Group, przepraszam, ja zawsze odruchowo zamieniam te nazwiska i tak się zawahałam i jednak się pomyliłam, ponieważ jeżeli wpiszemy sobie tylko do wyszukiwarki, jakakolwiek by ona nie była, persony, to zasypie nas cała masa stron, które, przepraszam bardzo, że to powiem na głos, mają bardzo niską wartość merytoryczną, bo to jest po prostu świetne hasło, po którym czasem się pozycjonuje strony. Dlatego dla mnie Interaction Design Foundation i Nielsen Norman Group to są takie dwa miejsca, gdzie ja wiem, że content będzie dobrej jakości, że to piszą praktycy, że to jest sprawdzane, że tam nie ma błędów. No i właśnie osoba, która na stronie IDF ma dużą publikację o personach, jest też autorką książki o personach. Można się odwołać do prac Alana Coopera, może już nie do tej jego najwcześniejszej książki o wariatach, którzy rządzą w psychiatryku, przepraszam za takie robocze tłumaczenie.
Nie, wariaci rządzą. Ta książka się pojawiła w języku polskim i wydało je wydawnictwo naukowo-techniczne, to się nazywało Wariaci rządzą domem wariatów.
No to takie trochę powtórzenie w tytule. Ja czytałam ją po angielsku, już się nie skusiłam później, żeby czytać wersję w języku polskim, ale też jest jego książka About Face, o której rozmawialiśmy i tam też jest taki godny rozdział na ten temat. No więc polecam też książkę Leny Nielsen. To jest taka bardziej już powiedziałabym naukowa praca, gdzie rzeczywiście te persony są przeanalizowane z wszelkich możliwych perspektyw. Nie tylko jest to przepis, jak zrobić dobrą personę, ale właśnie próba wyjaśnienia, skąd one się w ogóle wzięły w projektowaniu, co one mogą zrobić, na jakim etapie je stosować. Więc dobre dzieło, aczkolwiek objętościowo ciężkie. I też takiej percepcji powiedziałabym, to nie jest taki prosty przepis, nie? Weź takie dane, użyj takiego szablonu, trochę pracy i bach, personka gotowa.
No tak, ale to wiesz, to nie jest popularny trend, bo nie dajesz gotowych rozwiązań w stylu wyklikaj sobie z kanwy persony, mało praktyczne.
Ale można sobie to zrobić, naprawdę to jest przerażające, ale są tego typu strony, które będą nas wspierać w takim właśnie wyklikaniu persony. Jest mnóstwo szablonów person, na które też doradzałabym, żeby patrzeć zawsze krytycznym okiem, bo to, że coś ma fajne ikonki programów, tak, że nie wiem, ktoś korzysta z Facebooka, co naprawdę no nie jest jakby kryterium różnicującym ludzi jakoś nieprawdopodobnie, bo jest to dość powszechna usługa, aczkolwiek może w kontekście naszego produktu na przykład istotne jest, że ktoś korzysta, a ktoś nie korzysta, no to jakby to też nie zawsze jest rozwiązanie, bo oczywiście persona powinna być przyjemna dla oka. I często właśnie pracując ze studentami na studiach podyplomowych o tym rozmawiamy, że ona powinna stanowić jakąś wizualną całość z raportem, że powinna być atrakcyjna. Ale wartością persony jest ta opowieść, bo to jest bardzo storytellingowe narzędzie. Po to nadajemy biografię, żeby łatwiej było zrozumieć, dlaczego ktoś się tak zachowuje i czego potrzebuje. Więc jakby dla mnie czasem, jako dla psychologa, te wszystkie suwaczki, tak, między ekstrawersją a introwersją, moja persona jest normalnie 5 centymetrów w lewo, tak, na skali, która ma 7 centymetrów, no traktuję z pewnym uśmiechem, tak, bo dopóki rzeczywiście nie przebadaliśmy naszych badanych, a no przecież rzadko ich badamy, to my nie wiemy tak do końca, jakie oni mają cechy. Więc w celach storytellingowych tak, ale nie szalejmy z tą próbą prezentacji na przykład cech psychologicznych na suwakach. Bo to nie jest clue, to nie dlatego projektujemy.
Tak, tak. To też mi się zawsze kojarzy z różnego rodzaju CV, które zawierają ten taki suwak. Jak biegły w Adobe Illustratorze jesteś? 7 na 10. Nigdy nie wiem, jak to mam, nigdy mam to interpretować. Słuchaj, w ramach już takiego, mamy jeszcze jedno pytanie odnośnie Bajmarda, więc może zapytam jeszcze o to. Na ile widzisz wartość w użytkowaniu raportów Bajmarda i różnego rodzaju know-how, które się znajdują na stronie Bajmard Institute? To Kuba zadał to pytanie.
Cenię sobie ich. Uważam, że jest to takie podejście, jeżeli już oczywiście stać nas na zakup tej bezcennej wiedzy, bo nazywajmy rzeczy po imieniu, to jest droga usługa, za którą płacimy dość solidne pieniądze, ale jeżeli mówimy o tym, co jest dostępne w wolnym dostępie, dla mnie jest to jedno z takich źródeł, które wysoko się plasują na drabince jakości, ale też trzeba wziąć poprawkę na to, że ja niestety mam jakieś zaburzenia, jeśli chodzi o pochłanianie informacji. Jestem takim bulimikiem trochę informacji, więc po prostu im więcej, tym lepiej. I to może trochę zakrzywiać moją percepcję.
Okej, okay. Tutaj się pojawiło jeszcze jedno pytanie, już tak rzutem na taśmę je wrzucimy. Jakie książki dotyczące badań UX są według pani obowiązkowe? To pyta Cepralin.
Książka, która padła, to na pewno. Po prostu to jest fantastyczne kompendium wiedzy, do którego można sięgać co jakiś czas i sobie odświeżać. Ze znanych jeszcze książek jest książka Nunnaliego i Farkasa o badaniach User Experience, tłumaczona przez Helion. I jest jeszcze jedna bardzo fajna książka o badaniach użytkowników. Emma Howell bodajże jest jednym ze współautorów, która prezentuje takie bardzo zadaniowe podejście do badań. Jakby jak sobie to zorganizować, jak sobie to zrobić, a równocześnie nie schodzi na takie płcizny, tylko gdzieś właśnie pokazuje, jak działać. Książka Davida Travisa też jest dobrym źródłem informacji o badaniach. Aczkolwiek mam wrażenie, że uwielbiałam jego newsletter. Dość ciężko mi się tę książkę czytało.
Ale on chyba w blogu dużą część tych treści, tak, które znajdują się w książce, który blog jest w darmowym dostępie, więc to chyba też jest jakaś perspektywa, jak można to czytać.
Tak, blog i newsletter to jest naprawdę świetny praktyk. Jeszcze z takich właśnie źródeł internetowych, nie wiem, czy kiedykolwiek wydaje jakąś książkę, Stephanie Walter, która też ma bardzo zwykle dobry content. Może jeszcze Susan Weinschenk, aczkolwiek ona już nie pisze stricte o badaniach, tylko bardziej gdzieś o tych psychologicznych aspektach, ale jest takim moim wzorcem. Byłam na jej warsztatach i byłam przeszczęśliwa, bo to jest naprawdę i to, co ona prezentuje na tych warsztatach, jest bardzo wartościowe. Także to takie moje top 3 i myślę, że przekażę ci te dane książki Emmy Howell, bo naprawdę uciekło mi i nie chciałabym już wymyślać, ani szukać teraz nerwowo w sieci.
Co chciałabyś, żeby nasi słuchacze i nasi oglądający nas wynieśli, jeśli chodzi o rozumienie person, segmentów i profili pod koniec tej rozmowy?
Że są to narzędzia. I jak z każdym narzędziem, od intencji użytkownika narzędzia zależy, jak się ta cała historia zakończy. Czy będzie happy end i dobre wyniki, czy też gdzieś po drodze stracimy kogoś z radaru, ale żeby się nie bali próbować, bo wydaje mi się, że trochę poprzestrzegaliśmy przed tym, jakie są niebezpieczeństwa właśnie stereotypów, płycizn, niedbania o to, żeby coś było poparte danymi z badań i myślę, że wówczas, jeżeli to takie BHP mamy zapewnione, że wiemy po co to robimy i opieramy to na badaniach, to każda próba już jest dla mnie cenna, nawet jeżeli nie jest ona jeszcze doskonała za pierwszym razem.
Dziękuję Ci za całą rozmowę, a naszym słuchaczom i oglądającym za zaangażowanie, aktywność i trudne pytanie, na które ad hocowo musiałaś odpowiadać. Gorąco zapraszamy Was na kolejne webinary Strefy Designu Uniwersytetu SWPS i zachęcamy Was do słuchania również wszystkich podcastów, które się w Strefie Designu SWPS znajdują na YouTubie, Spotify, Lektonie i w Waszej ulubionej aplikacji do podcastów. Dzisiaj moim gościem była dr Patrycja Rudnicka. Patrycja, dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję bardzo serdecznie za zaproszenie i dziękuję wszystkim oglądającym i słuchającym za uwagę. Powodzenia w badaniach.